Gość Radia Gdańsk.
Mirosław Kamiński, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, śledził pan przez weekend z zapartym tchem to, co działo się w Monachium. Czeka pan na to, co się wydarzy w Paryżu?
No, myślę, jak większość chyba Polaków, te słowa, które wybrzmiały w Monachium, one budzą pewien niepokój. Tym bardziej, że jako kraj często ze strony inwestorów określany krajem przyfrontowym, to jednak ma też swoje jakieś tam znaczenie. No i na pewno to, co dzisiaj się wydarzy w Paryżu, jest bardzo istotne z punktu widzenia chociażby nawet inwestycji, o których mamy dzisiaj rozmawiać.
Głównie z tego powodu pytam, czy się z podwójnie zapartym tchem śledzi to wszystko.
Tak, to znaczy dla mnie na pewno wybrzmiał pewien niepokój, jeżeli chodzi o te plany. Wiemy doskonale, że jeżeli mamy mówić o nowych inwestycjach, to temat wojny na Ukrainie musi w jakiś sposób zakończyć się. Przynajmniej, żeby była perspektywa, że zbliżamy się ku końcowi, ale może równie dobrze być sytuacja, że ten konflikt będzie się ciągnął.
W tym momencie mamy niepewność, ale jeszcze podejrzewam, wrócimy do tego w naszej rozmowie. Na krajowy grunt zejdźmy. Chcę pana zapytać, czy pan słuchał przemówienia Donalda Tuska dotyczącego nowego planu gospodarczego, roku przełomu, jak to określił pan premier?
Tak, no przede wszystkim podniesiono wątek dotyczący energii. Wiemy, że energia w Polsce, jesteśmy chyba w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o cenę prądu, a to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o nowe inwestycje i sygnał o tym, że idziemy w kierunku dużych inwestycji, jest dobrym sygnałem dla inwestycji, a szczególnie dobrym sygnałem też dla Pomorza. Mamy taką sytuację, że zmienia się mapa energetyczna Polski, że za chwilę będziemy ten prąd, mówię za chwilę, to jest perspektywa może kilku do kilkunastu lat, że ten prąd z północy będzie szedł na południe, a nie odwrotnie. I z tym są związane szanse na uruchomienie kolejnych nowych inwestycji związanych z energetyką.
To jeszcze za chwilę o tym powiemy właśnie, czy z energetyką, czy też nie tylko z energetyką, ale jeszcze wracając do tego, o czym mówił Donald Tusk, jak pan ocenia te założenia, bo niektórzy mówią, że nic nowego inwestorzy w zasadzie, czy świat biznesu nie usłyszy, że mówienie tylko o nakładach na inwestycje to za mało.
To znaczy wybrzmiała kwestia, że gospodarka jest najważniejsza i tutaj pełna zgodność. Uważam, że temat jest na tyle istotny, że dla funkcjonowania państwa i przede wszystkim inwestycji, to jeżeli mamy chociażby nawet taką sytuację, że w tej chwili nie mamy wicepremiera w randze do spraw gospodarki, a wydaje się, że to byłoby konieczne.
Przydałby się.
Przydałby się i tym bardziej, że ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że wchodzą nowe obszary. Wchodzą nowe technologie, to są nowe wyzwania i na pewno, żeby być w tej chwili konkurencyjnym i ściągać inwestorów, to trzeba mieć odpowiednie narzędzie. Te narzędzia, które dotychczas funkcjonowały jak specjalne strefy ekonomiczne, gdzie były wydzielone obszary, jak program rządowy Polska Strefa Inwestycji, one mogą być niewystarczające na to, żeby tych inwestorów zachęcić. Myślę, że takim sygnałem też wyczekiwania jest na pewno decyzja Intela, który swoją inwestycję 6,5 miliarda złotych na południe Polski zawiesił na okres 2 lat, czyli to też pokazuje, że ci wielcy inwestorzy patrzą na to, co się dzieje, zarówno pod kątem otoczenia prawnego, ale też i pod kątem kosztów funkcjonowania, czyli chociażby kosztów energii.
Patrzą też na to, bo mamy sytuację przejściową i nie wiemy, jak się obróci ta kluczowa rzecz związana z regionem, czyli sprawa bezpieczeństwa.
Na pewno kwestia bezpieczeństwa to jest rzecz bardzo istotna, chociażby z punktu widzenia tych inwestycji, które powstają. Mówimy o polskiej elektrowni jądrowej, mówimy o setkach wręcz wiatraków, które powstaną na morzu, żeby ta możliwość realizacji inwestycji była do zrealizowania w tej perspektywie, to na pewno trzeba dać gwarancję, że ten prąd będzie, bo to już nawet nie jest kwestia ceny, to już jest kwestia dostępu do tej energii i na pewno podjęcie pewnych działań dotyczących ochrony tych inwestycji będzie czekało rząd polski, ale też i wiele instytucji.
No właśnie, elektrownia atomowa i farmy wiatrowe to jest to, co chyba przez wszystkie przypadki jest odmieniane, jeżeli mówimy o przyszłości gospodarczej Pomorza. Te inwestycje mogą pociągnąć jakieś inne inwestycje za sobą, w pana ocenie?
Wie pan co, ja myślę, że te inwestycje już się dzieją. Proszę zobaczyć, że Grupa Przemysłowa Baltic, która realizuje chociażby podstawy pod elektrownie, pod wiatraki.
Farmy wiatrowe, tak.
Pod farmy wiatrowe, ale też proszę zobaczyć, że decyzja 30 miliardów do 2030 roku, wsparcie rządu polskiego na rzecz elektrowni jądrowej i docelowo 180 miliardów na tą inwestycję, ona powoduje, że wielu graczy, którzy na tym rynku funkcjonują, zaczyna się zastanawiać nad inwestycjami towarzyszącymi. Te inwestycje towarzyszące to na pewno kwestia magazynów energii i to też obserwujemy po aktywności inwestorów, którzy szukają terenów inwestycyjnych, szukają możliwości wejścia we współpracę z naszymi spółkami od przesyłu, spółkami, które tak jak Energa, Energa Operator, które są tutaj bardzo istotne z punktu widzenia tworzenia tej infrastruktury. No i też tworzący się chyba rynek energetyczny, gdzie zdarzyły się już takie momenty, gdzie cena prądu była ujemna. Myślę, że to najbliższe lata pokażą, że będziemy mieli coraz częściej takie sytuacje, gdzie ktoś będzie nam płacił za to, że my ten prąd odbierzemy.
Ale to może chyba zwykłego Kowalskiego nie dotyczyć jednak, prawda? Bo tutaj mówimy o tych wszystkich, którzy będą mieli zdolność wytwarzania jakiegoś.
No ale mówimy o inwestorach, a inwestorzy, te inwestycje są dosyć energochłonne, to jest raz, ale też i kapitałochłonne. Ja pamiętam jeden z takich projektów, gdzie mowa o magazynie 150 MW, była mowa o poziomie inwestycji 800-900 milionów złotych, czyli to z kolei wyzwala również szanse rozwojowe dla tych mniejszych ośrodków.
Ale bez linii przesyłowych, bez linii energetycznych ten potencjał będzie nie do wyzwolenia.
No na pewno, jakby inwestycje sieciowe, one mają to do siebie, że okres projektowy trwa pewien czas, później kwestia uzyskania dostępu do gruntów, to są rzeczywiście trudne inwestycje.
A na jakim etapie są te procesy?
One w tej chwili, jeżeli chodzi o inwestycje, tak patrzę z punktu widzenia tych obszarów, którymi my się zajmujemy, tak. Wiemy, że tutaj operatorzy mogą korzystać ze specustawy, czyli mogą pewne decyzje uzyskać w sposób przyspieszony, a wydaje mi się, że jest to rzecz bardzo istotna z punktu widzenia właśnie o tym, o czym wcześniej mówiliśmy, bezpieczeństwa i dostawy tego prądu. Często mówi się o tak zwanym pierścieniu, czyli zasilaniu, że jeżeli w jednym miejscu sieć pęknie, to można z drugiej strony to dostarczyć. A jeżeli też rozmawiamy, pan pytał o inwestycje, które mogą trafić, Pomorze jest również przedmiotem zainteresowania inwestorów z branży data center, czyli bazy danych, które mogą być tworzone, które potrzebują również dostępu do określonej mocy energetycznej.
Ale bardzo to energochłonna też, branża, można
dokładnie,
powiedzieć.
Ale to też jest szansa na rozwój tych mniejszych ośrodków. Miałem możliwość rozmowy z takim jednym z inwestorów, który szukając lokalizacji, wspomniał o tym, że w tej chwili to nie są priorytetem wielkie aglomeracje, w których takie bazy by powstawały, ale właśnie mniejsze ośrodki, żeby tylko był dostęp do tej infrastruktury.
A jak to wygląda konkretnie, jeżeli spojrzeć na możliwości strefy? Bo wy macie kilka takich terenów inwestycyjnych na obszarze województwa pomorskiego.
Znaczy nie tylko województwa pomorskiego, strefa zarządza obszarami i daje w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzję o wsparciu na terenie kilku powiatów, bo nie całych.
Kujawsko-pomorskiego też, tak?
Całe województwo kujawsko-pomorskie i część województwa pomorskiego. Tu wspólnie jesteśmy ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski, czy głównym akcjonariuszem. I jeżeli chodzi o te tereny, to jeszcze do przyszłego roku obowiązują przepisy, gdzie są tereny wyznaczone, mające status strefy, ale z końcem roku jakby te przepisy przestają obowiązywać i w zasadzie program Polska Strefa Inwestycji dotyczy całej Polski, tam gdzie mogą być wdrożone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wszędzie tam możemy taką decyzję o wsparciu dać inwestorowi. To on wskazuje miejsce, a my, jeżeli spełnia kryteria ilościowe, jakościowe, jesteśmy w stanie mu dać taką pomoc.
A jak wy wypadacie na tle konkurencji innych podobnych stref funkcjonujących w Polsce, bo tak się zastanawiam, tak gdybym był inwestorem i widząc, że jest tutaj region ważny strategicznie, no bo jest produkcja energii, ale z drugiej strony obwód królewiecki bardzo blisko. Nie wiem, tak się zastanawiam, jak to jest, jak wy próbujecie z inwestorami negocjować. Bo takie, nie wiem, lubuskie być może się wydaje bezpieczniejsze na przykład.
Albo znaczy, ja myślę, wie pan, że był taki okres czasu, gdzie dużo inwestycji lądowało na Dolnym Śląsku, na Śląsku, ale ten ubiegły rok, jeżeli mówimy tutaj o statystykach, to strefa pomorska wydała 98 decyzji na łączną kwotę 2,8 miliarda złotych i dzięki jakby tym statystykom zajęliśmy pierwsze miejsce wśród stref. Tych spółek zarządzających jest 14, ale tak jak wspomniałem, narzędzie Polskiej Strefy Inwestycji, mimo że ono jest w tej chwili obowiązujące, również czekają pewne zmiany i nad tym pracuje zarówno Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, bo żeby myśleć o ściąganiu inwestorów, trzeba im położyć narzędzia, które ich zachęcą do inwestycji właśnie w Polsce, a nie w innych krajach.
A jak to się przekłada jeszcze na kwestię rąk do pracy? No bo tak sobie myślę, możemy tutaj o bezpieczeństwie rozmawiać, o terenach, o sieciach energetycznych, to wszystko zapewnić, ale czasem z pustego to Salomon nie naleje.
Nie, no oczywiście.
A sytuacja na rynku pracy no, nie jest zbyt kolorowa, mówiąc tak już bardzo
Nie, oczywiście, wie pan, to jest chyba problem, który już od kilku lat funkcjonuje. Spadek bezrobocia w całej Polsce, ale też myślę, że w którymś momencie spora grupa pracowników, między innymi z Ukrainy, w tej chwili są to też inne kierunki, z których się ściąga ludzi do pracy, szczególnie do produkcji, między innymi z Ameryki Południowej, ale na pewno też pokazuje pewien trend, jeżeli chodzi o inwestorów, że coraz więcej jest inwestycji, które idą w kierunku przemysłu 4.0, czyli w pełni zautomatyzowane procesy, robotyka i to jest rzecz, którą też my jako strefa dostrzegamy i w tym zakresie nawet podejmujemy takie działania, żeby chociażby w zakresie robotyki raz edukować przedsiębiorców, ale przede wszystkim edukować też zaplecze, czyli szkoły
średnie. Tworzyć kadry przyszłe, tak?
Dokładnie.
I co robicie w tym kierunku?
Mamy takie centra programowania robotów przemysłowych. Mamy je w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ale też i w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz pracujemy nad tym, żeby wspólnie z władzami samorządowymi uruchamiać takie centra, w których moglibyśmy pokazywać, jakie są trendy. Podobnie jest taki projekt, który dotyczy stworzenia laboratorium spawalniczego, gdzie młodzież, a one cieszą się dużym zainteresowaniem, bo to już jest kilkaset osób, które przeszły przez te kursy. I widzimy, że młodzież chętnie przychodzi na tego rodzaju zajęcia i chętnie też uczy się tych nowych rzeczy. Także to nie jest tylko kwestia sztucznej inteligencji czy tych wysokich technologii, ale też możliwość zobaczenia na żywo pewnych procesów związanych z tą edukacją taką zawodową.
A to jest też tak, że wy jesteście w stanie tę edukację kreować, to znaczy tworzyć konkretne programy nauczania pod inwestorami. Może nie wytworzycie programy nauczania, ale ingerować na tyle,
to znaczy na pewno,
to, żeby pod konkretnych inwestorów mogło to być tworzone?
To znaczy na pewno jesteśmy tutaj głosem inwestorów, na pewno przekazujemy te uwagi, bo takich spotkań u nas i z inwestorami chyba nie ma. Spotkań, gdzie ten problem nie jest stawiany. Inwestorzy idą w kierunku klas patronackich, praktyk zawodowych i to są rozwiązania, które zresztą chwalą sobie, bo uważają, że jeżeli przygotują pracownika i on później u nich zostaje, to jest efekt. A często jest też tak, że dla tych młodych ludzi możliwość uzyskania wsparcia, czy to są stypendia dodatkowe, czy też nawet praca w ciekawej firmie, bo i takie mamy czasami argumenty ze strony młodzieży, no dają podstawę, żeby w tym kierunku podejmować kolejne działania.
Zostawiając już ten wątek i powoli kończąc, tak na koniec chcę pana zapytać, czy jakieś zmiany legislacyjne w pana ocenie są potrzebne, które by pomogły w ściąganiu inwestorów, czy w negocjacji z nimi, czy też, nie wiem, w wyrównywaniu szans między regionami różnymi? Jak to pan ocenia?
I pan co, ja myślę, że na pewno. Mieliśmy takie spotkanie na początku roku w gronie wszystkich stref i też przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, który odpowiada jakby za zmiany legislacyjne. No i też jest taki okres wyczekiwania. Od 1 stycznia w Polsce zaczął obowiązywać podatek minimalny, czyli to jest taki rodzaj daniny firm, które mają obroty powyżej 750 milionów euro. Wydaje się, że takich firm może nie jest dużo, ale mimo wszystko i to właśnie ci globalni gracze powodują, że wchodząc do Polski czy do danego kraju ciągną za sobą kolejnych inwestorów. No teraz również zapowiedzi prezydenta Trumpa jakby pokazują, że ten stolik został lekko wywrócony i myślę też i polityka Zielonego Ładu. To wszystko wymaga jakby ponownego zastanowienia się. Proszę zobaczyć, że firmy w ostatnim czasie wdrożyły u siebie strategie dotyczące ograniczania emisji CO2. Tak?
A za chwilę może się okazać, dokładnie, że to nie jest potrzebne wcale,
wie pan,
bo
no przede wszystkim dlatego, że jeżeli my trzymamy się zasad Zielonego Ładu, a konkurujemy na przykład z producentami z Azji, którzy tych zasad...
To nie możecie tej konkurencji wygrać.
Nie wygramy tej konkurencji i to jest chyba taki moment na to, żeby w tym zakresie poszły zmiany. I to...
A dobrze, że przyszło takie otrzeźwienie?
Myślę, że tak.
Czuje pan to rzeczywiście? To czy w inwestycjach czuć, że to jest otrzeźwienie w tym zakresie?
Znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje, widzimy, że większość tych decyzji, które wydajemy na nowe inwestycje, to są firmy, które już zainwestowały, dla których to narzędzie się sprawdziło, bo to jest pewna forma pomocy publicznej dla danych inwestorów. Ale problem dotyczący ograniczania emisji na przykład CO2 był dla nich ważnym problemem, bo z tym się wiązała na przykład możliwość własnych źródeł wytwórczych, ale źródła wytwórcze to chociażby nawet możliwość postawienia wiatraka, to mówimy tu o ustawie 10H, tak? Na którą też inwestorzy czekają.
No i możliwości konkurencyjności są zupełnie inne.
Oczywiście.
W takiej sytuacji. W bardzo przejściowym momencie się spotkaliśmy dla świata biznesu i inwestycji. No ale cóż, patrzymy w przyszłość z optymizmem czy ze strachem? Jak to jest?
Znaczy, wie pan co, ja myślę, że z optymizmem. Patrzmy z optymizmem, bo jeżeli byśmy popadli w taki nastrój pesymizmu, to myślę, że zarówno i my, i nasi inwestorzy nie podejmowaliby żadnych działań, a tak nie jest. Chcemy, żeby jednak i region się rozwijał i żeby te inwestycje, które do nas trafiają, były szansą rozwoju kolejnych nowych projektów inwestycyjnych.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.